5 sekund, krzyczy Karol Smyk do końca dżingla i dżingiel się skończył. Jesteśmy znowu w studio na tarasie kawiarni Moja, a w studio gość Poranka Wnet, Michał Wypij, przewodniczący struktur porozumienia Jarosława Gowina na Warmii i Mazurach, a także kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Warmii i Mazur, Olsztyna. Dzień dobry
panu. Wszystko się zgadza. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No dobrze, wszyscy myślą, że będziemy od razu rozmawiać o mieście, a tu niespodzianka. Porozmawiamy na początek o konstytucji dla nauki, bo jako współpracownik wicepremiera nauki i szkolnictwa wyższego też tam pan działa. Przy okazji tej ustawy był stres przed głosowaniem w Sejmie nad tą dużą nowelizacją?
Nie, byliśmy spokojni akurat. To nie jest nowelizacja, to jest zupełnie nowa ustawa. To jest ustawa, która łączy sobie tak naprawdę 4 ustawy, które do tej pory...
To jest nawet rewolucja, tak mówią niektórzy.
Jeżeli chodzi o przepisy, faktycznie one są rewolucyjne w treści, ewolucyjne, jeżeli chodzi o formułę ich wprowadzania, czy sposób i wprowadzania. To jest bardzo duża zmiana, która ma pozwolić rozwinąć skrzydła polskim uczelniom, także między innymi Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, jako tej uczelni, która się mówi, że jest uczelnią regionalną, która ma swoje ważne zadania.
I którą ta ustawa miała uderzyć zdaniem jej krytyków i osłabić jej dynamizm rozwoju.
Niektórych krytyków, bo powiem szczerze, nie wiem, czy pan redaktor teraz nawiązuje do tych nielicznych protestów studentów, to ja tylko pragnę zauważyć, że studentów jest w Polsce 1 400 000. Na AGH-u strajkowały 3 osoby, w Olsztynie 7, z tego działaczy KOD-u. W Warszawie było 15, około 15 osób, więc mówimy o takiej skali.
Jeżeli średnia wieku mogła być powyżej 50.
Tak. A jeżeli chodzi o uczelnie regionalne, to tylko pragnę zwrócić, że uczelnie regionalne, tak zwane właśnie średnie uczelnie polskie skupione w sieci zieleniogórskiej poparły jednoznacznie projekt ustawy reformujący polską naukę i szkolnictwo wyższe. Potwierdziły swoje poparcie właśnie w tych dniach, kiedy część osób próbowała gdzieś tam opinię publiczną wprowadzić w błąd. A powiem więcej, ja wczoraj na posiedzeniu Komisji Senackiej gremia ustawodawcze, czyli jak Parlament Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, jednoznacznie odcięły się w obecności senatorów i gości od tych protestów. Powiedział, że absolutnie popierają ten projekt ustawy, współpracowały z ministerstwem na gruncie tworzenia przepisów dla studentów czy dla doktorantów, no i czekają na zmiany, które na polskich uczelniach zawitają już 1 października.
Radiosłuchacze znają problematykę ustawy 2.0, ustawy o szkolnictwie wyższym, bo nie od dziś o niej rozmawiamy, tak jak cała Polska informujemy, więc nie wchodźmy w szczegóły, tylko politycznie zapytam się, czy jeszcze jakieś zmiany w Senacie będą, czy jeszcze w ramach prac senackich jakieś poprawki będą składane.
Wczoraj faktycznie Komisja Nauki podczas prac senacki zaproponowała, jak dobrze pamiętam, 2 poprawki, 2 zmiany. Zobaczymy, czy też one się znajdą w ustawie. Od początku pan premier Gowin mówił, że jest absolutnie otwarty na współpracę, czy to ze środowiskiem akademickim, czy potem w toku prac parlamentarnych na uwagi nie tylko koalicji rządzącej. Byliśmy także otwarci na konstruktywne uwagi ze strony opozycji. Ich akurat było niewiele, więc no zobaczymy. Tak czy inaczej, przesądzone jest to, że ustawa czy zmiany na polskie uniwersytety zawitają już 1 października tego roku.
I wiele osób mówi, że w zasadzie wiele się wyjaśni w boju, wiele się wyjaśni, wiele wątpliwości będzie rozstrzyganych w ramach wdrażania tej reformy nauki polskiej i polskiego uniwersytetu.
Ale panie rektorze, tu proszę zauważyć, że my nie w pełni odkrywamy Ameryki, my często wprowadzamy rozwiązania, które są obecne na najlepszych uczelniach świata. Powiem więcej, to są rozwiązania, które przywieźli często albo przywożą polscy naukowcy za granicę. Pragnę przypomnieć, że na 120 tysięcy polskich naukowców 1/4 pracuje poza granicami kraju, bo nie mogli w Polsce kontynuować swojej pracy. Budują PKB, wprowadzają inne gospodarki w ten etap już innowacji, czy rozwijają właśnie w oparciu o innowacje. Także my mamy co gonić i mamy przede wszystkim jak gonić i mamy też kim gonić, bo polscy naukowcy chcą wrócić do Polski, tylko muszą być tu stworzone odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie.
Kropka. Tu postawimy kropkę w tym temacie i przejdziemy do tematu Olsztyna. Kiedy patrzę na dosje wszystkich poprzednich prezydentów Olsztyna w III Rzeczypospolitej, to chyba bodajże jeden nie miał bezpośrednich związków z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Jak odbić Olsztyn z rąk postkomuny?
To jest klucz. To jest klucz o tym, o którym już mówiłem w listopadzie, kiedy otwarcie powiedziałem mieszkańcom Olsztyna, że chciałbym, że to byłby dla mnie wielki zaszczyt i zamierzam kandydować oraz wygrać wybory prezydenckie w Olsztynie. I wtedy powiedziałem, że Olsztyn od ponad dwóch dekad rządzony jest przez jedną i tą samą ekipę. Wcześniej był to Czesław Jerzy Małkowski, znany...
jako Jerzy z Wieży.
Tak jest, tak jest. A obecnie jego wiceprezydent, który się przesiadł na stołek prezydencki, czyli Piotr Grzymowicz. Sposób rządzenia miastem jest dokładnie taki sam. Olsztyn wpadł w stagnację i od dwóch dekad tak naprawdę, czy to pod względem poziomu inwestycji, na przykład zewnętrznych, czy kontaktów międzynarodowych, czy ożywienia gospodarki, czy poszukiwania kapitału ludzkiego, czy zatrzymywania kapitału ludzkiego, rozwoju także infrastruktury, wpadł w stagnację.
No i jaka stagnacja, jak to tramwaj powstał, który jedzie przez miasto i robi dzyń-dzyń.
Ale umówmy się, że w XXI wieku tramwaj nie jest wyznacznikiem rozwoju, czy nowoczesności, nie jest wyznacznikiem szukania nowych przewag rozwojowych. Takim wyznacznikiem może być korelacja czy współpraca miasta z uniwersytetem. Ona nie zachodzi. To nie jest winą uniwersytetu, tylko dobrze wiemy, że tak naprawdę miasto jest odwrócone tyłem do uniwersytetu. Nie wykorzystuje naturalnych przewag, które wynikają chociażby z tego, że na przykład kierunek lekarski jest jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o poziom kształcenia dydaktyki kierunkiem w Polsce. Można byłoby tutaj szukać przewag rozwojowych. O tym będę mówił w trakcie kampanii, bo na to nam pozwala prawo.
Jesteśmy w czasie nie kampanii i to jest taki dziwny czas dla polskich miast wojewódzkich i nie tylko, bo ta nie kampania trwa w najlepsze. Nawet billboardy się pokazują w niektórych miastach w ramach nieprowadzenia kampanii. To dobrze. Mówił pan, że jedna opcja, prawica zjednoczona, to jest także Prawo i Sprawiedliwość. Jerzy Schmidt, szef struktury tejże partii, był wiceprezydentem w ramach tego układu, więc nie jest tak, że państwo jesteście odpryskiem tej samej ekipy, tylko jeżeli pan zasiądzie w ratuszu, to będzie to może trochę odmłodzona, już nie, absolutnie niezwiązana z PZPR-em, no ale jednak osoba z tej samej wielkiej rodziny olsztyńskiej.
Powiem, trudno mi jest się wypowiadać w imieniu Jerzego Schmidta, co kierowało panem prezydentem lokalnej struktury, że jednak był wiceprezydentem Piotra Grzymowicza i co spowodowało, że tym prezydentem przestał być po roku z hakiem, jak dobrze pamiętam. Faktycznie, poza moją osobą także ważne jest to, żeby odświeżyć formułę Rady Miasta, a także w toku kampanii wyborczej przedstawię swoich współpracowników i osoby rekomendowane do tego, żeby poszukać tego pewnego przewietrzenia w Radzie Miasta, nowego sposobu myślenia. Ja tylko dodam, bo to jest bardzo ważne, żeby państwo zrozumieli sposób myślenia czy czucia naszego miasta. W Olsztynie dorosło całe pokolenie, które nie zna innego sposobu komunikacji z miastem czy z mieszkańcami, nie zna innego sposobu uprawiania polityki niż właśnie ten prezentowany przez grupę osób, która tak naprawdę wyrosła do doświadczenia związanych z PZPR-em. Także mamy tutaj spory dystans do nadrobienia, zwłaszcza, że Olsztyn na początku lat 90. był w awangardzie stolic wojewódzkich Polski Wschodniej. Dzisiaj jest daleko w tyle za Rzeszowem, dzisiaj jest daleko tyle za Białymstokiem. Mamy dystans najpierw do tych stolic do nadrobienia, a potem dystans do tego, żeby szukać kontaktu z najlepszymi.
Szczególnie, że Olsztyn nie jest miastem największym w Polsce, jest jednym z mniejszych miast wojewódzkich, ale nie najmniejszym pod względem ilości mieszkańców. Ile
jeżeli
osób
chodzi
mieszka?
173 tysiące, faktycznie, jeżeli chodzi o powierzchnię, to polskie miasta po prostu są większe. Warszawa jest większa od Paryża, więc to jest specyfika akurat urbanistyczna naszego miasta. Jeżeli chodzi o Olsztyn, to faktycznie, jeżeli idzie o miasta wojewódzkie, ale także o województwo warmińsko-mazurskie, to jest jedno z mniej ludnych województw, no ale ma swoje aspiracje. My te aspiracje zgłaszamy. Województwo warmińsko-mazurskie czy Olsztyn to nie tylko jeziora, to nie tylko turystyka, to może się rozwijać dużo, dużo więcej. Przykładem może być chociażby medycyna właśnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ja pamiętam doskonale, przed 10 laty, kiedy pojawił się pomysł, kiedy już zaczęła się inwestycja związana ze sprowadzeniem czy tworzeniem medycyny, zaczął to profesor Maksymowicz. Wtedy pojawiły się głosy, także parlamentarzystów, wtedy związanych z SLD, a chwilę potem związanych z Platformą Obywatelską, też skądinąd ciekawe, którzy powiedzieli, że w Olsztynie prędzej będziemy kształcić kosmonautów niż lekarzy. I to tylko pokazuje, że z jednej strony brak wiary osób, które powinny być tym ambasadorem marki naszego województwa, ale brak wiary w siłę Olsztyna czy Warmii Mazur. No, musimy zmienić ten sposób myślenia i odejść od myślenia powodami, a przejść na myślenie i szukanie możliwości.
Kiedyś pan zakładał grupę Nobeton, o ile dobrze pamiętam, był pan pomysłodawcą. Grupa, która kontestowała właśnie politykę inwestycyjną w mieście, o ile dobrze pamiętam.
Żeby też oddać sprawiedliwość, byłem jedną z osób, która zakładała i faktycznie zupełnie ponad podziałami związanymi z poglądami politycznymi, jeszcze często jako studenci, organizowaliśmy marsze poparcia prezydenta Grzymowicza. Dodam tylko, że ten marsz poparcia oczywiście odbył się 1 kwietnia. Otwieraliśmy tunel, który nazwaliśmy tunelem imienia Ryszarda Ochockiego i to się przyjęło. Czyli tunel, który towarzystwo zbudowane za ponad 700 tysięcy, a dokładnie służy nikomu. Jest zbudowany w takim miejscu i w taki sposób, że z jednej strony jest niebezpieczny, zwłaszcza dla matek z dzieckiem, a z drugiej strony nikt z niego nie korzysta, bo jest absolutnie afunkcjonalny. Więc kilka takich absurdów wskazywaliśmy, zbudziliśmy duże zainteresowanie. Chcieliśmy rozmawiać o mieście, uczyliśmy się tego miasta, chcieliśmy żyć tym miastem. Teraz jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia i stąd ten kolejny krok, czyli zdecydowanie się właśnie na pójście w tą politykę samorządową, wzięcie odpowiedzialności, ale oczywiście w odniesieniu do doświadczeń rządowych, które mam i będę jedynym kandydatem, który będzie miał doświadczenie współpracy z rządem przy naprawdę dużych projektach. Myślę, że tego Olsztyn właśnie potrzebuje.
Chociaż o ile dobrze znam historię grupy Nobeton, to jeden z jej członków potem wylądował w ratuszu.
Tak, tak jak powiedziałem, to zrobiliśmy zupełnie tą grupę, inicjatywę poza poglądami, różnymi poglądami politycznymi i tam różne drogi wybrali koledzy, ale wydaje mi się, że gdzieś ta troska i myślenie o mieście jest dalej wspólne, choć realizujemy to w zupełnie innych miejscach teraz.
Obecny prezydent Piotr Grzymowicz, jego wizytówką mają być duże inwestycje w drogi, w infrastrukturę, jak rozumiem, nie zawsze trafione. Jak to się odbija na budżecie miasta? Jeżeli pan wygra, to być może dostanie pan miasto, w którym niewiele można zrobić, bo kasa będzie pusta.
Istnieje takie ryzyko, zwłaszcza, że w tym budżecie tegorocznym faktycznie jest rekordowy deficyt. Oczywiście ostatnie decyzje pana Piotra Grzymowicza pokazują, że jest to budżet stricte kampanijny, wyborczy, bo nagle się znalazły pieniądze a to na murawę, a to na inne inicjatywy, które przez lata musiały czekać na przychylność urzędników Piotra Grzymowicza i całego aparatu, który jest w ratuszu. To prawda, no ale tak naprawdę dopóki nie wejdziemy, nie zobaczymy, trudno nam będzie powiedzieć. Na pewno sytuacja nie jest tak zła, z której nie można byłoby wyjść. Jeżeli najbardziej boli mnie to, albo to, co było takie irytujące w momencie, kiedy zakładaliśmy Nobeton, to myślenie o mieście, nowoczesnym mieście wojewódzkim w kontekście drogi, inwestycji w drogę, tylko i wyłącznie. Tu dziś ucieka nam najważniejszy element, najważniejsza część tkanki miejskiej, czyli człowiek i kapitał ludzki. I ten kapitał ludzki nam z miasta wyjeżdża, być może właśnie po tych drogach, które remontuje tak namiętnie Piotr Grzymowicz. Nie mówię oczywiście, żeby tego nie robić, bo to jest jakby podstawa, tylko to jest podstawa, a to nie może być wyróżnik, czy filar funkcjonowania prezydenta w nowoczesnym mieście wojewódzkim.
Tak, ale to jest z drugiej strony i najprostsze, i najbardziej widoczne, żeby postawić nową drogę.
Panie redaktorze, to ja proponuję tutaj wokół przejechać ulicą Mickiewicza. Myślę, że teraz mieszkańcy mogliby się jeszcze podzielić kilkoma spostrzeżeniami i sprawdzić, czy na pewno ta nawierzchnia wszędzie jest taka dobra. No nie jest, a jesteśmy w samym sercu. No powiem więcej, jakbyśmy poszli kawałek dalej w stronę ulicy Mickiewicza. Pamiętam, przed 4 laty w trakcie remontów, dużego remontu i tworzenia, budowania właśnie sieci tramwajowej, szczury zaczęły ludziom chodzić po mieszkaniach i wtedy grupa mieszkańców, skądinąd moich sąsiadów, zwróciła się o pomoc. Zwróciliśmy uwagę na ten temat i w tym samym czasie prezydent otwierał plażę nad jeziorem Ukiel i gdzieś zapominając o mieszkańcach, którzy mieszkają w samym centrum Olsztyna. Dopiero musieliśmy w sposób bardzo drastyczny zwrócić na to uwagę, żeby ktoś z ratusza przejął się ich losem. Także, no tak jak mówię, jest być może wizja czy myśl skupiona tylko i wyłącznie na równej drodze, ale brakuje przede wszystkim myślenia o mieszkańcach i to najbardziej boli.
O mieszkańcach, także o rozwoju, bo Olsztyn to nie jest miasto wielkich zakładów pracy. Był bodajże jeden 100 mil kupiony jakiś czas temu przez Myślę. Tam jest problem, bo razem ze 100 milem chyba ciepłownię miejską sprzedano. I teraz ma być wielka inwestycja w źródło ciepła dla mieszkańców Olsztyna.
Faktycznie poza przejęciem inwestorskim właśnie tego Stomilu, a teraz już Michelin, tak naprawdę nie było żadnej inwestycji przez w zasadzie 30 lat w Olsztynie i o to mam także dużą, dużą pretensję do poszczególnych włodarzy naszego miasta, bo tak naprawdę akurat jeżeli szuka się inwestora czy inwestycji, to trzeba stworzyć klimat. Za chwilę gościem, z tego co widzę, będzie pan prezes Grzegorz Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej. Myślę, że na ten temat powie więcej, ale myślę, że się zgodzi ze mną, że nie ma dzisiaj klimatu dla inwestycji, nie ma dzisiaj klimatu dla inwestora. Są inwestorzy, którzy są gotowi zainwestować duże pieniądze, tworzyć miejsca pracy, ale nie widzą partnera po drugiej stronie, ze strony ratusza. Znam taką jedną powieść, którą mi powiedział jeden z inwestorów, który szukał tej możliwości rozwojowych w Olsztynie i powiedział, że z grupą osób rozmawiał z prezydentem Piotrem Grzymowiczem, mówił, ale ta rozmowa równie dobrze mogła się odbyć na Starówce przy pomniku Mikołaja Kopernika. Ten pomnik też tak mądrze patrzy. I dokładnie tyle samo wynikło z tej rozmowy. I z jednej strony, tak jak powiedziałem, o człowieku, który znika z tego centrum, a z drugiej strony brak otwartości czy tworzenia klimatu dla inwestorów. A teraz wracając do pytania, jeżeli chodzi o ciepłownię. Faktycznie przed kilkoma laty dowiedzieliśmy się, bo to jest temat, który już się ciągnie długo. Wcześniej to był nazwany inwestycja była nazwana tak zwanym kombinatem ciepłowniczym. A teraz prezydent zmienił terminologię i próbuje mieszkańcom opchnąć inną bajkę. No to jest inwestycja, która może zadłużyć nasze miasto na wiele milionów złotych, pod warunkiem oczywiście, że poznamy całość dokumentów. Nie znamy całości dokumentów i nie wiemy, czy ta potrzeba istnieje. Potrzeba oczywiście związana z ciepłem w mieście i czy tak duża inwestycja, która może być ryzykiem dla stabilności budżetu miasta, musi być aż takiej wielkiej skali, czy nie można poszukać innej możliwości rozwiązania tego problemu, który nawet nie wiemy, czy tak naprawdę istnieje, bo teraz słyszymy, że akurat Michelin próbuje w jakiś sposób
przekazać miasto obecną ciepłownię.
Swoją sieć wyremontować, by to jest dla nich produkt uboczny ciepło, które do tej pory sprzedawali po dobrych cenach Olsztynowi i wydaje się, że ta akurat kwestia nie jest w żaden sposób zagrożona. Prezydent twierdzi inaczej, ale w żaden sposób społecznicy, którzy się tym tematem bardzo interesowali, jak Forum Rozwoju Olsztyna, jak Święta Warmia, jak czasopismo Debata, no nie mają wglądu do dokumentów, bo prezydent i jego urzędnicy sukcesywnie odmawiają wglądu do dokumentów. Dlatego ważna jest zmiana w ratuszu, żeby przede wszystkim zobaczyć, co my mamy w dokumentach i żeby zareagować odpowiednio do sytuacji.
Kilkanaście dni temu był pan poseł Jerzy Małecki w ratuszu razem z radnymi, starał się uzyskać informacje. Nie wiem, czy się udało, czy się nie udało. Pan poseł będzie gościem, to zapytamy, czy ta komunikacja między ratuszem a mieszkańcami, a radnymi istnieje. Mówił pan o współpracy miasta z uniwersytetem lokalnym. Gdzie jeszcze szukać sprężyn wzrostu? Jakie inwestycje? Mówił pan, że trzeba ściągać inwestycje. Jakiego rodzaju? Bo już chyba czas, kiedy ściągaliśmy, cokolwiek minął.
O, zdecydowanie tak. O tym mówi premier Morawiecki, o tym mówi pani minister Jadwiga Emilewicz. To znaczy, jeżeli chcemy odejść od modelu gospodarki imitacyjnej i przejść na model gospodarki innowacyjnej i tworzyć dobre miejsca pracy i szukać tego kapitału, no to musimy z jednej strony postawić oczywiście na odkrycia polskich naukowców, ale także przemodelować całą gospodarkę. Więc jeżeli musimy odejść od modelu montowni Polski jako montowni Europy, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa.
Jeżeli pan wygra wybory, to co będzie wizytówką Olsztyna, biznesową wizytówką?
No i przede wszystkim inicjatywa młodych ludzi. Ja tu podam jeden przykład, to jest bardzo konkretny przykład. Być może nazwy firmy nie wymienię, by pewnych zasad nie złamać, ale jest firma pewnych młodych ludzi, która w szybki, dynamiczny sposób weszła do czołówki światowej swojej branży, która swoją produkcję dzisiaj prowadzi w Chinach i próbowała już od dłuższego czasu próbuje przenieść tą produkcję do Polski, konkretnie do Olsztyna. Oni są z Olsztyna, są patriotami lokalnymi, nie chcą stąd wyjeżdżać. Pomimo przeciwności losu i braku jakiejkolwiek komunikacji z miastem, jakiejkolwiek dyskusji, jakiegokolwiek dialogu, próbują dalej to zrobić i od kilku lat nie mogą przenieść tej produkcji do Olsztyna. Co by ona oznaczała? To by ona oznaczała dodatkowych 300 miejsc pracy, dobrych miejsc pracy. Akurat ta firma uruchomiła studia dualne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przed kilkunastoma tygodniami. Także myślą strategicznie i myślą także w kontekście interesu miasta, bo to z jednej strony są oczywiście podatki, z drugiej strony to są oczywiście miejsca pracy, ale z trzeciej strony także tworzenie klimatu i ściąganie kolejnych inwestycji. Tworzenie inwestycji chociażby w odrębie innowacyjnej medycyny oznacza stworzenie jednego miejsca w odrębie innowacyjnej medycyny, oznacza stworzenie 11 miejsc w sektorach, nazwijmy to sobie tak roboczo, naokoło. To znaczy, że tak naprawdę stworzenie odpowiednich warunków i uwolnienie możliwości kapitału ludzkiego w mieszkańcach, przecież mamy ogromną szansę, jaką jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, spowoduje, że Olsztyn może stać się pewnym takim centrum to może zbyt duże słowo, ale miejscem, w którym można spokojnie rozwijać inwestycje. To jest piękne miasto do życia, dlaczego nie mogło być pięknym miastem do rozwoju pracy i przede wszystkim szukania przewag rozwojowych poprzez innowacje.
Mogą państwo w tle usłyszeć, jak brzmi Olsztyn, bo już się do życia obudził i samochody na ulicy Erwila Kruka już pędzą w te i we w te. Mówił pan o Jerzym Szmicie, że nie rozumie jego decyzji, nie zna powodów, dlaczego był wiceprezydentem u obecnego prezydenta Piotra Grzymowicza.
Domyślam się, znając historię Jerzego Szmita, że to kierował się tylko i wyłącznie interesem miasta. Uznał, że być może warto spróbować tej trudnej koalicji. Po jakimś czasie okazało się, że jednak nie warto. I to też chyba dużo mówi o Piotrze Grzymowiczu.
Teraz też jest koalicja. Nie wiem, czy tak trudna, jak między PiS-em a obecnym prezydentem, koalicja Zjednoczonej Prawicy. Czy państwo stanowicie monolit? Monolit to też znana, to też nazwa z pana, związana z pana życiem, ale nie o muzyce, tylko o polityce. Czy jest tak, że w tym obozie, który jednak składa się z kilku elementów, ma pan pełne poparcie struktur?
Mogę liczyć na pełne wsparcie. Oczywiście na etapie szukania kandydatów mieliśmy różne wizje i pan prezes Jerzy Szmit miał swoją wizję kandydatów. kandydata, no ale jednak prezes Kaczyński i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości po przeprowadzeniu także badań sondażowych w Olsztynie zdecydowało się, że to ja będę miał ten zaszczyt reprezentować Zjednoczoną Prawicę. Jest mi z tego powodu bardzo miło, ale także zdaję sobie sprawę, że to jest wielka odpowiedzialność.
No, ale jeżeli był jakiś kontrkandydat, znaczy, że być może nie wszystkim osobom z Prawa i Sprawiedliwości się podoba to, że osoba z zewnątrz jednak jest ich kandydatem na prezydenta, no woleliby mieć swojego. Są największą partią miasto wojewódzkie struktury, a tu nagle ktoś obok wyrasta.
Jesteśmy jedną drużyną i naszym zadaniem jest, żeby te wybory wygrywać, żeby odbić miasto z rąk, no właśnie tej ekipy, która od ponad dwóch dekad rządzi miastem, która ma swoje korzenie w PZPR-ze i chcielibyśmy zupełnie innego Olsztyna i to jest to coś, co nas łączy. Jeżeli jest tak, że kierownictwo nasze wspólne koalicji decydowało, że to jednak ja będę, więc jesteśmy w tym momencie już, jedziemy w jednym kierunku, decyzja zapadła, niezależnie jaka ona by była i tak musielibyśmy tworzyć jedną drużynę i właśnie ten silny i zwarty monolit, bo tylko wtedy mamy szansę wygrać. Jeżeli nie będziemy razem, jeżeli nie będziemy wspólnie pracować, ciężko pracować w okresie kampanii wyborczej i nie tylko, rzecz jasna, to nie mamy szans na odbicie miasta, a myślę, że z jednej strony to jest jakby oczekiwane także przez moje pokolenie, które nie zna innego sposobu, tak jak powiedziałem wcześniej już, komunikacji z mieszkańcami, no ale także Olsztyn czeka na zmianę i do tego, żeby gonić stolicę miast Polski Wschodniej, bo mamy ogromny potencjał w naszym mieście, ale jeżeli nie zmienimy sposobu myślenia o rozwoju miasta, no to niestety, ale ten potencjał wyjedzie wraz z ostatnimi absolwentami UWM.
Czas goni, a tematów jeszcze jest morze, to ja z tego morza wyłowię jeszcze temat Mieszkania Plus. Wielu włodarzy miasta podkreśla, że to nie jest optymalnie skrojony program, że on się nie wszystkim miastom opłaca. Jak pan będzie ten program implementował w Olsztynie, jeśli zostanie pan prezydentem?
Faktycznie przede wszystkim brakuje nam informacji na temat terenów, które mogłyby być tą podstawą do tego, żeby przeprowadzić te inwestycje w Olsztynie. Wiem skądinąd od kolegów z Ministerstwa Infrastruktury, że były próby podejmowane tej rozmowy z lokalnymi samorządowcami, ale one jakoś niespecjalnie popchnęły temat w dobrą stronę. Przede wszystkim trzeba się dokładnie przyjrzeć. Ja powiem szczerze, 4 lata temu jeszcze jako pewnego rodzaju debiutant proponowałem taki program wspólnie z mecenasem Obarą, Sprawiedliwe Czynsze i on był troszeczkę oparty właśnie o filozofię związaną z Mieszkaniem Plus. Z jednej strony chcieliśmy wyrównać czynsze osób najbardziej potrzebujących, zwłaszcza mieszkających tutaj w kamienicach naokoło, one są bardzo wysokie, a z drugiej strony właśnie chcieliśmy poszukać gruntów i możliwości poprzez współpracę z deweloperami czy odpowiedni kredyt, na przykład z BGK, na to, żeby rozwijać program w tym kierunku.
Bardzo podobna filozofia, która obecnie przyświetla temu odświeżonemu programowi Mieszkanie Plus.
I potem jak półtora roku później rząd zapowiedział właśnie program Mieszkanie Plus, to pamiętam, że z gronem współpracowników z mecenasem Barą się uśmiechnęliśmy, że o właśnie o takie coś nam chodziło, więc rząd daje możliwości i od samorządowców zależy, czy oni z tych możliwości skorzystają. Oczywiście trzeba mieć pełną wiedzę na temat tego, czy w Olsztynie jest możliwa realizacja programu Mieszkanie Plus, ale prawda jest taka, że oczywiście, że jest możliwa. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby takie inwestycje nie można przeprowadzić. Wiem, że prezydent Grzymowicz w żaden sposób nie wykazuje najmniejszej inicjatywy, żeby pójść w tym kierunku i poszukać rozwiązań związanych z Mieszkaniem Plus. Zresztą to nie jest jedyny kierunek, którego unika Piotr Grzymowicz. Niestety jego myślenie sprowadza się tylko i wyłącznie do remontu ulic i to jest najbardziej w tym wszystkim przykre.
Na koniec, jeśli dojdzie do drugiej tury i pan będzie jednym z uczestników tejże drugiej tury, to na czyje głosy będzie pan mógł liczyć? Bo wśród kandydatów mamy i SLD, i opozycję, Platformę z Nowoczesną, i obecnego prezydenta, i być może byłego prezydenta. Do wszystkich jest panu daleko.
To prawda, no pewnie pozornie najbliżej będzie nam w jakiś sposób z kolegami z Kukiz15, bo to też są często młodzi ludzie, to też są radni osiedlowi, których znam z różnych organizacji, także patriotycznych, więc pewnie tam gdzieś nam będzie najbliżej. Nie myślę na razie o tym, co mogło być ewentualnie w drugiej turze, bo przed nami przede wszystkim jeszcze pierwsza tura.
Jeszcze nie ma kampanii.
I tak jest i tak pragnę zwrócić uwagę, że no, Jerzy Schmidt mógł na ten temat więcej powiedzieć, 4 razy startował w wyborach na prezydenta. Najlepszy wynik, jaki miał, to nieco ponad 20%, mówił o pierwszej turze, więc to pokazuje, że jednak mamy sporą pracę do wykonania, że nie będzie lekko, nie będzie łatwo, no ale jeżeli będziemy jedną drużyną i będziemy tym monolitem, to wierzę w to, że druga tura stanie się faktem, a wtedy wszystko jest możliwe i wtedy w końcu dobra zmiana zawita do Olsztyna.
przyjęliśmy ten apel, który gdzieś tam można było między liniami i między gdzieś tam wyczytać, apel o monolit, apelował Michał Wypij, przewodniczący Porozumienia Jarosława Gowina na Warmii i Mazurach i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Olsztyna. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję panie redaktorze. Miło widzieć pana rektora w Olsztynie. Miłego dnia.
Tak, szczególnie, że dzień jest coraz piękniejszy, tak, miałoby padać, a tu jest piękne słońce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Michał,
wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Partnerem podróży są słuchacze Radia Wnet. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
Dziękujemy, bo to tylko dzięki Państwu udało nam się dojechać do Olsztyna i to tylko dzięki Państwu mamy okazję rozmawiać z naszym kolejnym gościem, Grzegorzem Smolińskim, prezesem warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
No dobrze, to zacznijmy od razu od złośliwości. Jak bardzo pan się ucieszył w zeszły piątek, kiedy wysłuchał pan konferencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Tutaj elementem, czy jedynym przekazem tej konferencji było, że nie mogą startować w wyborach samorządowych osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, także w strefach ekonomicznych. A pan radnym jest również.
Jestem rzeczywiście samorządowcem od 20 lat, mogę powiedzieć radnym od 12, dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Też to nie jest złośliwość. Gramy w drużynie, jeśli jest taka decyzja, to całkowicie rozumiem. Natomiast to nie jest żadna złośliwość.
Pytanie jest prowokacyjne, zacznę od początku. No, wiele osób mówi, że był pan lokomotywą, że jest pan lokomotywą samorządową Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, że zdobywa pan bardzo dobre wyniki w wyborach samorządowych na radnego. W zasadzie tylko lepsze miał były prezydent, lepszy wynik niż zdobył obecny prezydent, jeśli chodzi o głosy na radnych, a teraz musi pan się wycofać z polityki municypalnej.
Panie redaktorze, jestem pod wrażeniem przygotowania. Rzeczywiście tak było w ostatnich wyborach. Jedyną osobą, która miała wynik wyższy ode mnie, był prezydent.
Jerzy Małkowski.
Dokładnie, natomiast tam była też taka sytuacja, że listy były zapełnione do połowy, natomiast nasze były w pełnej obsadzie, także wyniki rzeczywiście miałem bardzo dobre. Mam nadzieję, że osoby, które będą teraz startować, również będą osiągać bardzo dobre wyniki. Rzeczywiście, no ciężko mi jest mówić o tym, że byłem lokomotywą.
Nie porzuci pan funkcję prezesa specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz dalszego działania w samorządzie. Takiej opcji nie ma.
Panie redaktorze, sytuacja jest tego typu. W strefie ekonomicznej mamy rekordowe wyniki w historii 20-letniej strefy. Praktycznie w ciągu roku zeszłego osiągnęliśmy średnią z 8 lat. To jest praca, która daje mi gigantyczną satysfakcję, która zmienia region objęty granicami strefy, bo nazwa jest może troszeczkę mylna, bo Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje województwo warmińsko-mazurskie, ale bez Ełku i Gołdapi, bo tam jest Suwalska, natomiast także północne Mazowsze. W ciągu, od 9 lutego 2016 roku wydaliśmy, czyli od momentu pojawienia się mnie i pani prezes Małgorzaty Sobieskiej-Cusz-Schwarzenberg w strefie, wydaliśmy 59 zezwoleń na kwotę 4 milionów złotych. Także to jest do zobrazowania praktycznie średnia z wielu, wielu lat, więc to jest pierwsze.
To ja odpowiem za pana prezesa, nie wróci pan do miasta, zostanie pan w strefie.
Znaczy ja w tym mieście się urodziłem, w szpitalu wojewódzkim i może będzie jakaś decyzja, że jednak będę potrzebny również w szczeblu samorządowym. No tego też... wykluczyć nie można kiedyś w przyszłości, natomiast zawsze będę wspierał tutaj wszystkie działania samorządowe i nie tylko w Olsztynie, ale w całym województwie, natomiast w strefie jest realna możliwość zmieniania rzeczywistości, natomiast też trzeba dodać, że my w obecnej kadencji, mając teraz największy klub w Radzie Miasta Olsztyna, tak naprawdę radni zostali mocno zmarginalizowani. W ogóle funkcja radnego miasta niestety została mocno zmarginalizowana.
Trzeba pamiętać, że była nowelizacja, weszła już nowelizacja, która ten status jako kontroli władzy wykonawczej podniosła. Nowelizacja.
Dokładnie, tak, ale kiedyś była sytuacja tego typu, że rady miasta wybierały zarząd. Tak, teraz prezydent pochodzi z wyborów powszechnych, także to jest tego typu sytuacja. Z 7 komisji, które były jeszcze 2 kadencje temu, jest 11. I praktycznie wszyscy radni Platformy Obywatelskiej i Klubu Prezydenta, praktycznie wszyscy są osobami funkcyjnymi. Wszystkie komisje. My jako Prawo i Sprawiedliwość, państwa, największy klub, mamy jedną przewodniczącego jednej komisji. To jakiej? Czegoś takiego, to jest komisja sportu. Czegoś
bo
takiego jeszcze nie było.
Bo już rewizyjna będzie musiała być obsadzona
dokładnie,
w prezydium.
Ale też wrócę do czasów Czesława Jerzego Małkowskiego. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało rzeczywiście przewodniczącego komisji rewizyjnej. Natomiast to, co się dzieje teraz w samorządzie, mam nadzieję, zmieni się po naszej wygranej. Jeżeli chodzi o samorząd olsztyński, ale nie tylko, i w całej Polsce będzie wiele zmian, bo naprawdę takich sytuacji, jakie są teraz, nie było. Natomiast ja też chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów odnośnie malowania obrazem, bo w radiu podobno maluje się słowami obrazy. Jest tutaj za tym budynkiem, którego państwo nie widzą, my z panem redaktorem widzimy, jest kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i ciekawa historia. Wieża tego kościoła jest wzorowana na wieży Zamku Królewieckiego, wysadzonego jeszcze w pozostałości. Pozostałości zostały wysadzone na rozkaz Nikity Chruszczowa. Także to jest ciekawa historia. Przy okazji zapraszam wszystkich państwa do Olsztyna.
Wieża jest obecnie remontowana. Kościół powstał już na początku wieku XX, chyba 903 rok, kiedy został erygowany. I to jest ciekawostka, bo powstał ze składek wiernych katolickich Polaków, którzy byli na tyle silni, że byli gotowi tą imponującą rzeczywiście warto podejść, bo bryła robi wrażenie tego.
Panie redaktorze, tak, a z takich ciekawostek historycznych to siedzimy akurat 5 metrów od biura świętej pamięci ministra Aleksandra Szczygło. Także to jest też dla mnie bardzo ważne miejsce.
Osoby, która wiodła prym, potem już zaoczny, bo była w sutach prezydenta, nie mogła należeć do partii politycznej, ale która tworzyła struktury Prawa i Sprawiedliwości i konserwatywne.
Jeszcze kilka słów o strefie ekonomicznej.
Właśnie, bo uciekli w dygresję, ja już odpłynąłem myślami ku przeszłości, a tu teraźniejszość nas wzywa, bo 30 czerwca weszła nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Nie tylko o tyle, ale o polityce inwestycyjnej w kraju. Co się stanie z pana strefą?
Znaczy, strefa obecnie obejmuje Warmińsko-Mazurska 1364 hektary. Natomiast 30 czerwca weszła ustawa o zasadach wspierania, o wspieraniu nowych inwestycji i mówiąc kolokwialnie, cała Polska będzie objęta granicami strefy. Także te powiaty, o których wcześniej mówiłem, na terenie tych dwóch województw, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, będą objęte możliwością funkcjonowania w strefie, jeżeli przedsiębiorca spełni kryteria. A kryteria będą między innymi takie, że innowacyjność przedsięwzięcia, no, pakiety socjalne dla pracowników, idziemy w innowacyjność.
Ale
więc...
mówiąc wprost, żebyśmy zrozumieli, na czym ta rewolucja polega, bo chociażby wczoraj wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski mówił, że bardzo liczy, że prosty samorządowiec, prosty, niezwykły samorządowiec z niedużej gminy mówi, że bardzo na tę ustawę liczy. To się zmieni, bo logiczne byłoby, że nagle te wszystkie zarządy 14 specjalnych stref przestaną istnieć i będzie jakiś centralny zarząd, który będzie rozdzielał inwestycje. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości?
Nie znikną. Zostanie 14 spółek, które były do tej pory. Także nasza rola będzie teraz jeszcze większa niż była, bo tak naprawdę w tych dwóch województwach, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na inwestowanie, to będzie mógł zainwestować na terenie wybranym przez siebie. Nie będzie czasochłonnej procedury włączania gruntów specjalnych do specjalnej strefy ekonomicznej, która to procedura kończyła się rozporządzeniem Rady Ministrów i trwała nawet do 2 lat, a zdarzało się, że i dłużej. Natomiast my rekordowym tempie przeprowadziliśmy taką procedurę w 0,5 roku. Teraz przedsiębiorca nie będzie musiał czekać. My, żeby zacząć działać, musimy jeszcze otrzymać rozporządzenia, które zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa przedsiębiorczości i technologii mają być już w lipcu, bo ustawa jest, ale potrzebujemy rozporządzenia. Między innymi w jednym z rozporządzeń będzie ten podział terytorialny, o którym mówiliśmy. Ważną rzeczą jest to też, tak?
Każda z tych 14 zarządów dostanie 1/14 w cudzysłowie Rzeczypospolitej i tam będzie koordynować politykę inwestycyjną.
Dokładnie rzecz biorąc, tak będzie. To oczywiście jest to także bardzo ważne, bo nasza strefa była w miarę jednorodna. My nie mieliśmy takich terytoriów zamorskich, chociaż mieliśmy kiedyś propozycję utworzenia podstrefy na Podkarpaciu, ale były strefy, które miały tereny i przy granicy z Niemcami, i przy granicy z Ukrainą, więc teraz to będzie jednorodnie. To jest bardzo dobry pomysł, bo przedsiębiorca będzie wiedział, gdzie ma się zgłosić, a tak po prostu były tereny, gdzie strefy jak gdyby rywalizowały. Czegoś takiego teraz nie będzie.
Kiedy w 1994 roku, 1900 oczywiście, powstawały specjalne strefy ekonomiczne, był taki pomysł, takie założenie wzorowane na Irlandii, że one mają wspomóc rozwój najsłabszych regionów, tam gdzie jest największe bezrobocie, największe problemy rozwojowe, mają to dynamizować. No teraz ten impuls zniknie, skoro cała Polska będzie strefą, no to gdzieś ten impuls dla tych najsłabszych regionów.
Panie redaktorze, nie zgodzę się. Przede wszystkim jak w 1994 roku powstawały strefy, a nasza warmińsko-mazurska powstała w 1997, to główną ideą było wsparcie walki z bezrobociem. Natomiast teraz jest już trend zupełnie inny, bo teraz jest już rynek pracownika, nie pracodawcy. Natomiast innowacyjność, tworzenie nowoczesnych miejsc
pracy. Chociaż warmińsko-mazurskie to jest ostatnie województwo, które notuje dwucyfrowe bezrobocie.
Ale to bezrobocie spada, natomiast jest jeszcze kwestia bezrobocia ludzi, których tak naprawdę systemowo trzeba bardzo mocno zachęcać do tego, żeby zaczęli pracować, tak? To są tereny, gdzie było dużo PGR-ów i tego typu sytuacje.
Aktywizacja.
Poza tym, i teraz wracając do pana redaktora pytania, bo tutaj uciekamy w dygresję, ale to jest bardzo, bardzo dobrze się z panem redaktorem dyskutuje. Sytuacja i jest tego typu. My będziemy teraz wspierać bardzo mocno małe, po raz pierwszy mikroprzedsiębiorstwa pojawia się tego typu, komórka. Średnie, również jeżeli chodzi o podział obszarów i wsparcie, to będzie zależało właśnie od tego, co pan redaktor powiedział, od stopy bezrobocia. A wsparcie tych słabszych regionów warmińsko-mazurskiego jest o tyle ważne i dalej będzie jak gdyby trwało wspieranie tych słabszych gospodarczych regionów, że żeby otrzymać tutaj pomoc publiczną w postaci zwolnienia z płacenia podatku dochodowego, bo to jest pomoc strefowa, to będzie trzeba spełnić niższe kryteria niż na tych terenach mocniej rozwiniętych, także tak jak na przykład w katowickiej strefie czy w Wałbrzyskiej. Czyli to dalej
będzie rozróżnienie.
Rząd doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że trzeba wspierać te słabsze regiony i to wsparcie my dalej otrzymujemy, bo tak na przykład u nas trzeba będzie zdobyć 4 punkty, a w Katowicach 6, więc jest to zachęta. Oczywiście, bo każdy, kto tutaj żyje na naszych terenach, zdaje sobie sprawę, że samo województwo warmińsko-mazurskie ma mniej ludności niż Warszawa, tak? To są zupełnie inne realia życia, a my, muszę pochwalić naszą strefę, w zeszłym roku osiągnęliśmy na każdym strefowym podium w tych najważniejszych kategoriach, weszliśmy na podium. To jest pierwszy raz w historii warmińsko-mazurskiej specjalnej strefie się to uda. Mogę powiedzieć, wypracowaliśmy to naprawdę bardzo dużo zdrowia nas to kosztowało.
Ale i energii.
I jakoś z ciekawostek, bo jeszcze dodam, bo pokutuje taki pogląd, że my ściągamy tylko zagranicznych, potężnych inwestorów.
To jest główny zarzut, który się pojawia od kilkunastu lat wobec
strefy. Panie redaktorze, to tak nie jest.
Enklawy biznesu zagranicznego, którym ma, tak, samorząd daje uzbrojenie, infrastrukturę, przyłącza, zwolnienie z podatków, a obok jest polski przedsiębiorca i on musi za wszystko płacić.
Panie redaktorze, ja już się zaczynam kręcić na krześle, co oznacza, że nie mogę wytrzymać, żeby to powiedzieć. Z 36 zezwoleń w zeszłym roku 29 wydaliśmy firmom polskim. Z 9 firm, bo teraz wydaliśmy 11 zezwoleń w tym roku, tak naprawdę z 9 firm 8 to jest z kapitałem polskim, czyli to zaprzecza temu, co...
Ale to jest oczywiście ostatni rok, historia strefy.
Nie, ale wcześniej również. Mamy na przykład jedną z firm w Elblągu, która zaczynała w strefie zatrudniała 300 pracowników, teraz zatrudnia 1600 osób, jest naszym rekordzistą, ma 8 zezwoleń strefowych, jest największym pracodawcą w Elblągu.
Kto to jest?
Także takie są fakty.
Jaka możemy powiedzieć?
Możemy, jeżeli, możemy. Bo to pan redaktor decyduje, tak? To możemy. Są wójcik meble, także jak najbardziej, bo jednym z motorów napędowych naszej gospodarki, jeżeli chodzi o strefę, jest oczywiście przetwórstwo drewna, produkcja mebli, bo gdyby wziąć pod uwagę teren województwa, tu mówimy już o województwie warmińsko-mazurskim, to jest on najbardziej nasyconym terenem tego typu, tej powierzchni na świecie produkcją meblarską.
Czasami zapominamy o tej drugiej stronie równania, czyli o budżecie państwa. Jak mówiliśmy, są zwolnienia z podatku dochodowego, to jest zachęta dla firm, zachęta inwestycyjna. Teraz będzie cała Polska, czy budżet.
Ale to zwolnienie trwa tylko określony czas. W pewnym momencie te przedsiębiorstwa, trzeba pamiętać, zaczynają płacić pełne podatki. Także to jest tylko zachęta. Ludzie tam zaczynają pracować, powstają nowe miejsca pracy. Także ta cała gospodarka się napędza. Satelity przy takich potężnych gigantach światowych, bo takich również mamy, w Olsztynie chociażby, fabrykę opon. Gdyby nie strefa, no można zaryzykować stwierdzenie, że tej fabryki by nie było, a zatrudnia 5 tysięcy ludzi, jest największym pracodawcą tak naprawdę w Olsztynie. No może z uniwersytet, nie wiem jak tam,
i urzędy. Urząd marszałkowski.
Nie, urząd nie, myślę, że urząd zatrudnia sam w sobie, oczywiście bez tych wszystkich satelitów, pewnie około 1000 osób.
No dobrze, to przejdźmy do całej Polski, a w rozmiarach ogólnopolskich nie będzie tak, że ta ustawa zmniejszy wpływy do budżetu państwa z podatku CIT.
Nie
ma takiej obawy, że nagle zaczniemy...
Myślę, że to jest ruch w bardzo dobrą stronę. Jeszcze jedną rzecz dodam. Od 2 lipca zeszłego roku my nie mogliśmy, byliśmy pozbawieni możliwości włączania w tereny stref gruntów prywatnych, a na tych gruntach były największe, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, przedsięwzięcia. I nowa ustawa to zmienia. Także jest to krok naprawdę w świetną stronę. Jest to rewolucyjna ustawa i mam nadzieję, że my, mówiąc językiem już takim kolokwialnym, młodzieżowym, ruszymy z kopyta, jak będziemy już mieli rozporządzenia. Bo są firmy, które czekają z wbiciem łopaty.
Dobrze, to jeszcze na nowe inwestycje. Obrazowo mamy tą strefę, ona ma te kilka powiatów, ma tą swoją powierzchnię.
No, 30 powiatów.
30
tak. 19 w warmińsko-mazurskim, 11 mazowieckim. W tym 3 miasta.
Ile powierzchni ma strefa?
Teraz 1364 hektary.
1300, ile ma całe województwo? Dużo, dużo więcej, 1000 razy więcej, do 1000 razy więcej.
No dużo, dużo więcej można powiedzieć teraz.
Czyli jest dużo obszarów, które strefami do tej pory nie były objęte, teraz będą objęte, bo będzie to rozporządzenie, zostaną państwo pewnie całe województwo, gdzie będą państwo kierować te inwestycje.
No właśnie, dlatego też nie podawałem powierzchni, bo nie jest to całe województwo, bo jest to nasze województwo warmińsko-mazurskie, w którym się znajdujemy, bez Ełku i Gołdapi, ale także północne Mazowsze, aż do lotniska w Modlinie, do powiat nowodworski, gmina Pomiechówek. Natomiast nie chciałbym się teraz o powierzchni wypowiadać, bo tak jak mówiłem, będzie to ona uregulowana w rozporządzeniu.
Nie chodzi o konkretny, chodzi o zasadę, że gdzieś były tereny, które były poza strefą.
No to już panu redaktorowi mówię.
A gdzie warto inwestować?
Powierzchnia stref mogła wynosić do tej pory 25 tysięcy hektarów. Teraz będzie możliwa cała Polska. To było 0,08 powierzchni Polski, więc to jest...
Gdzie pan jako prezes warmińsko-mazurskiej strefy ekonomicznej będzie chciał ulokować nowe inwestycje? Gdzie były te tereny poza pana obszarem, a które wymagają, to są idealne do inwestycji? Ma pan już takie plany?
My mamy około 10 przedsiębiorców bardzo poważnie zainteresowanych strefą i w momencie, w którym wejdą w życie rozporządzenia do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, my tych inwestorów oczywiście pozyskamy. Natomiast z nowych powiatów, z terenów, w których nie funkcjonowaliśmy, no to będziemy mieli powiaty na terenie województwa mazowieckiego.
Między innymi. Czyli do samorządu już pan pewnie, nie powracając do tematu pierwszego, opuszcza pan Radę Miasta Olsztyna z wygaśnięciem kadencji.
Jeżeli taka jest decyzja, to oczywiście ja się jej całkowicie podporządkowuję. Jesteśmy gramy w drużynie i rzeczywiście, no jeżeli byłaby taka decyzja, no na pewno jest to...
Decyzja zapadła w piątek zeszły, że... Bo to też odbije się na listach w całej Polsce, że jednak ludzie, którzy byli bardzo aktywni i trafili do spółek Skarbu Państwa, trafili do stref ekonomicznych, teraz będą wyłączeni z polityki municypalnej. No to jest utrata wartości dla miasta także.
Jeżeli zaczną tak mówić mieszkańcy i mówił tak pan redaktor, no to jest, no po części na pewno będę dalej wspierał, bo przecież moja działalność również jest w Olsztynie, tak? Chociaż muszę powiedzieć, że są tu olbrzymie problemy, bo z uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego mamy dwa plany, które dwa lata już czekają na rozpoczęcie procedury i byłyby to zapewne inwestycje, gdyby nie to, że to tak ślamazarnie trwa. Także liczę na zmianę w ratuszu, która spowoduje, że chociażby moja współpraca z samorządem olsztyńskim się nie zakończy. Będę jako prezes, mam nadzieję, tutaj niedaleko siedzi kandydat na prezydenta z panem Michałem Wypijem, będziemy ściągać wspólnie inwestycje do Olsztyna.
A czemu nie z panem posłem Maciejewskim?
A no z panem posłem również, ale jeżeli ja nie wiem, czy pan poseł będzie startował na prezydenta, ale...
Takie chodzą plotki.
Tak, to coś pan poseł musi zdradzić. Natomiast myślę, że z panem posłem bylibyśmy w stanie również bez problemu się porozumieć, natomiast kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta jest pan Michał Wypij.
No dobrze, tyle ile zdołaliśmy powiedzieć o dużej reformie polityki inwestycyjnej w Polsce. Tyle o tych inwestycjach powiedzieliśmy. Grzegorz Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze,
Do zobaczenia, może kiedyś do strefy wpadniemy i zobaczymy te...
A zapraszam serdecznie.
W tym roku ile? 35, dobrze zapamiętałem, inwestycji.
Słucham, bo nie usłyszałem. W zeszłym roku 36 inwestycji,
36.
Tak, na kwotę minimum, bo to są nakłady minimum 1,730 milionów. Natomiast w tym roku to jest 11 inwestycji, ale będzie zaraz 12, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu.
My również mamy nadzieję, bo każda nowa inwestycja to kolejne miejsca pracy. Dziękuję bardzo, Grzegorz Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję bardzo, do usłyszenia.